Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Michał Król,
Kasper Narodzonek.
Zapraszamy na najnowszy odcinek Giermaszu. Nietypowo zaczniemy ten giermasz od dyskusji.
Tak, ponieważ wiem, że nie słuchasz polskiego rapu, więc pozwolę sobie na nawiązanie, które zrozumieją ludzie, ale nie ty. Wstałem jak to dzień rano i się okazało, że świat, no nie mogę skończyć, ale...
Rozwaliło,
tak. O,
dobre określenie. Tylko dlaczego? Tu de facto mieliśmy w ciągu kilku dni, dwie... Czy można to nazwać afery? No. Zdarzenia, które bardzo pobudziły graczy. Zaczniemy może od tyłu. Zaczniemy może od tego, że firma PlayStation ogłosiła, że w roku 2028 zaprzestaje produkcji pudełkowych wersji gier na swoje konsole. Aktualne wtedy, nie wiem, PlayStation 5 oraz przyszłe. Oraz, że zamyka sklepy cyfrowej dystrybucji gier na PlayStation 3 i PlayStation...
Tak.
Nie, Vita.
A na Vita.
Tak, i na Vita. No i jak to ogłosili, to się zaczęło.
No wylało się i to mocno, bo oczywiście dyskusja analog czy cyfra, tutaj też już mieliśmy tą dyskusję.
Ale to trzeba też w kilku słowach powiedzieć, bo pamiętajmy, ja jestem zwolennikiem pudełek. Ja zresztą zbieram, jak dobrze wiesz, może wy też pamiętacie, że zbieram pudełkowe wersje polskich gier na konsole. Mam dosyć dużą kolekcję i mnie to zabolało ze względu na to, że w przyszłości tych gier prawdopodobnie nie będzie, bo nie wiadomo, może Sony zmieni zdanie. Kwestia rozchodzi się o to, że ludzie się strasznie pożarli w internecie, bo są oczywiście zwolennicy jednej koncepcji, są zwolennicy drugiej. Ja na przykład jestem zwolennikiem obu koncepcji. I teraz co najważniejsze. Dzięki temu, że w dzisiejszych czasach możemy kupić gry zarówno cyfrowo, jak i w pudełkach, mamy wybór. Przede wszystkim to, że jest konkurencja cenowa, bo PlayStation dąży do tego, żeby gry na PlayStation były tylko w formie cyfrowej dystrybucji i tylko u nich w sklepie. Z tego wynika, bo nie wliczam pudełek, które będą zawierać kody, co ograniczy konkurencję, co de facto da im monopol i będą mogli sobie robić, co będą chcieli. No bo jeśli dadzą cenę zaporową jakiejś gry, no to co zrobisz?
No nic nie zrobisz.
Albo kupisz, albo nie kupisz. I tu nie ma opcji trzeciej, że poszukasz sobie u innego sprzedawcy. Tu nie ma opcji czwartej, że kupisz sobie w pudełku. Nie ma tego. I teraz ważne kwestie są takie, które ludzie często mylą, a to trzeba bardzo jasno podkreślić. Kupując grę, powiedzmy, nazwijmy to umownie grę, kupując grę cyfrową, zarówno na Steamie, na konsoli PlayStation, Xbox czy Switch, my nie kupujemy gry. Kupujemy licencję, która daje nam dostęp do cyfrowej wersji tego tytułu. Czysto teoretycznie chodzi o to, że jeśli w przyszłości jakkolwiek firma stwierdzi, że usuwam tę grę ze swojej bazy biblioteki, to nie będzie można już jej kupić. To po pierwsze. Po drugie, to w zależności od firmy, można te gry stracić bezpowrotnie. Czyli na zasadzie nawet z twojej biblioteki zostanie usunięta. Wątpię, żeby tak się stało, ale może jest to możliwe, bo to daje to, że masz tą licencję, która po prostu wygasa. Zresztą ostatnio była głośna historia o tym, jak...
Też zresztą Sony.
Tak, Sony, jak 550 chyba filmów zniknęło z cyfrowej dystrybucji. Ludzie, którzy je mieli w bibliotekach, ich nie mają po prostu, bo skończyła się licencja, nara, dzięki, i nic nie możesz z tym zrobić.
Tutaj jeszcze margines, bo mówiliśmy o Steamie. Jest jedna usługa cyfrowa, gdzie kupujesz rzeczywiście grę, jest to GOG.
Tak, i to jest gra, gdzie pobieramy plik na dysk i ten plik należy do nas i to jest plik, który jak uruchomimy, to instalujemy grę i gramy. Nie potrzebuje połączenia z internetem i tak dalej.
Tak, więc...
To jest jedyna taka.
Tak, to jest jedyny taki serwis.
Cyfrowy.
Tak.
I teraz kwestia jest teraz taka. Jeśli mamy, chodzi o pudełka. Problem polega nie tylko na dostępności, tak jak mówię, w cyfrowym świecie, ale też tym, że kupując wersję pudełkową gry, jesteś jej właścicielem. Nie, to nie jest, w teorii jest tam licencja, ale de facto wszyscy wiemy, że jesteś właścicielem tego pudełka. Tę grę możesz przejść, możesz odłożyć na półkę, możesz komuś pożyczyć, możesz ją sprzedać, możesz się z kimś wymienić. Z wersją cyfrową nie możesz nic takiego zrobić. Jeśli kupisz grę, pograsz kilka godzin, ona się okaże gigantyczną wpadką, krapem, to jedyne co możesz, to usunąć ją z dysku. w wersji pudełkowej możesz próbować ją sprzedać, możesz próbować się wymienić, różne rzeczy, możesz sobie w ramkę na ścianę ją powiesić. Druga kwestia, która jest absurdalna dla mnie, to ceny. Kiedyś w przeszłości firmy się broniły tym, mówiły, że wchodzimy w wersje cyfrowe, bo wersje cyfrowe są lepsze, mniejszy koszt, bo prawda jest taka, że jak chcesz wydać na konsoli Sony grę w ich cyfrowym sklepie, płacisz 30% od tej ceny, którą widzi gracz. Jeśli chodzi o wersję pudełkową, no to jest 40-50%. I teraz kwestia jest taka, że w teorii, jeśli wersja pudełkowa musi zostać wyprodukowana, plastik, wytłoczona płyta, musi być to gdzieś magazynowane, transportowane, zajmuje miejsce w sklepach i tak dalej, no to ten koszt jest dużo wyższy. Tam mówiłem, mówi się o 40-60%. Czy więc w teorii, jak tego nie ma, no to co? To gra cyfrowa powinna być tańsza, a nie jest. Przez jakiś czas cena była mniej więcej na tym samym poziomie, ale dochodzi teraz do tak absurdalnych rzeczy, że gry kosztują cyfrowo więcej niż wersje pudełkowe. No to jest jakiś w ogóle absurd.
Tu nie ma żadnej logiki, tu nie ma żadnego sensu. I tak jak mówiłeś, no nie odsprzedasz tego, więc przy okazji pada cały biznes związany z resellingiem, z grami retro.
Znaczy, retro jeszcze przetrwają, ale to jest, tu poruszyłeś fajny, ciekawy wątek, bo pochodzi o to, że mamy mnóstwo firm, także w Polsce, setki firm, które handlują grami pudełkowymi. Zajmują się ich odsprzedażą, odkupują, jest forma wymiany płatnej, oczywiście w Szczecinie mamy taki punkt, gdzie przynosisz grę, możesz się wymienić na inną, ale płacisz tam jakąś stałą opłatę, która jest ustalona. W momencie, kiedy nie będzie wersji pudełkowych, tego nie będzie, bo Sony liczy na to, że ucinając ten rynek wtórny, że zarobią więcej. W sensie, że te osoby, które kupowały pudełka lub się nimi wymieniają, nagle zaczną kupować cyfrowe wersje. I tutaj są dwa ważne aspekty. Pierwszy aspekt jest taki, że Sony za ubiegły rok zarobiło 7 miliardów dolarów na dystrybucji cyfrowej i miliard dolarów na pudełkowej. Różnica jest kolosalna, ale to jest jednak miliard dolarów. No czy chcieliby z tego zrezygnować? No księgowi na pewno nie, tam Excel się musi na zielono świecić. Więc alternatywą jest to, że oni liczą, że część tych graczy, bo na pewno nie wszyscy, przejdą do wersji cyfrowych, będą kupować wersje cyfrowe. No ale co się stanie, jeśli nie będą lub będzie ich bardzo mało i ten miliard się jakoś nie zwróci?
Wsiądziemy do windy, która wywiezie w górę ceny, no bo to, tak jak mówiłeś, księgowi rządzą firmami.
No właśnie, nie będzie alternatywy. Oni podniosą cenę i będziesz miał wybór albo kupić grę drogą, albo nie kupić jej wcale. Tutaj oczywiście kasus GTA się pojawia z tego najnowszego, bo cena jest $80. To jest pierwsza gra, która kosztuje $80, ale w przyszłości jestem absolutnie pewien, że większość gier AAA, czyli tych z największym budżetem, będzie tyle kosztowała. Dzięki temu, że mamy wersje pudełkowe, już na premierę możemy je kupić taniej. Ja w ogóle sprawdziłem i to jest dla mnie był szok, bo tych gier zarówno starych, sprawdziłem specjalnie, stare ceny gier nowych pudełkowych i to w tej chwili, jakie są dostępne w cyfrowej dystrybucji. Wszystkie w cyfrowej dystrybucji są droższe, mimo że to są gry kilkuletnie. Oczywiście ktoś zaraz powie, no tak, ale można poczekać na promki. No ale jeśli ja chcę kupić tu teraz tę grę i nie ma promki,
no właśnie,
to jej nie kupię.
Ale... Poza tym promki są też w sklepach stacjonarnych, no to o czym my mówimy.
I tam różnice są często wysokie. Ja byłem zszokowany na przykład. Za niedługo wychodzi taka gra jak Ace Combat 8. I specjalnie na tym przykładzie mówię, bo teraz tak, gra wychodzi tam za jakiś czas, nie pamiętam teraz dokładnie. I wersja cyfrowa, o, mam tu nawet datę, 2 października. Wersja cyfrowa jest dostępna za 339 zł, tak? Wersja cyfrowa tej gry, nie wersja cyfrowa gry, z wykupieniem licencji na dostęp do cyfrowej wersji tej gry, o tak, 339 zł. A pudełko na znanym polskim, w Polsce, znanym w Polsce aukcyjnym serwisie, nówka sztuka, preorder, kosztuje 245 zł. To jest 94 zł różnicy. I teraz tak, kupujesz w pudełku, które jest tańsze o 94 zł, grę jak skończysz, możesz postawić na półce, możesz odsprzedać, pożyczyć, wymienić cokolwiek, czyli masz jakiś zwrot, jeśli w przypadku sprzedaży czy wymiany masz jakiś tam zwrot tej, nazwijmy to, inwestycji. Co więcej, jeśli stać cię i kupujesz, powiedzmy, strzelam, 6 gier rocznie, tak? To 6 gier po 80-90 zł tańszych, to de facto masz 1-2 tytuły więcej rocznie do grania. Ja rozumiem, że cyfrowa dystrybucja jest fantastyczna. Masz dostęp natychmiastowy, tak? Nie musisz wychodzić z domu, kupujesz grę. Jest szybko, jest wygodnie, fantastycznie. Tylko to ma też minusy. I tutaj nawet jeśli ktoś jest zwolennikiem wersji cyfrowych, musi o tym pamiętać, bo to jest dla mnie oczywiste, że nie masz alternatywy co do zakupu cyfrowej wersji gry, bo nie ma innych sklepów, które by sprzedawały gry na PlayStation. Dzięki temu PlayStation sobie może z tymi cenami robić co chce. Oni w teorii, mówi się o tym, że 30% pobierają tej ceny końcowej, którą ty płacisz, od wydawcy pobierają, tak? Czyli zarabiają 30% na każdej grze, na każdej cenie, którą widzisz w sklepie PlayStation. Ale kto im zabroni powiedzieć w przyszłości wydawcom? Nie, my chcemy 50%.
I myślisz, że zawsze wydawca to powie? Nie, to będzie wzrost ceny.
No właśnie, wydawca przerzuci to na gracza i Sony powie, no sorry, ale to nie my podwyższyliśmy cenę. My podwyższyliśmy tylko trochę naszą marżę, ale to wydawca podniósł cenę. I nie mamy alternatywy, alternatywnego źródła, gdzie możemy poszukać tej gry taniej. Pudełka dają tę alternatywę. To oczywiście ktoś może powiedzieć, że no zajmują miejsce, że o, trzeba ruszyć się z kanapy, poświęcić 10 sekund, żeby włożyć płytę do czytnika. No serio? W takich kategoriach chcemy w ogóle dyskutować? Tu przede wszystkim chodzi o to, żeby konsument miał wybór, żeby bronić nas graczy, bo ja się bardzo obawiam tego, że w przyszłości będziemy skazani na absurdalne ceny, które będą właściciele platform nam narzucać. Już nie mówiąc o tym, że jest to jakaś tam gra Star Wars Galactic, coś tam, wyścigi teraz. I okazuje się, że gra na PlayStation jest najdroższa, kosztuje chyba 299, na Steamie jest jakieś 120, wersję pudełkową można kupić tam za około, też około 200. No to jest jakiś w ogóle absurd, że taka cena jest, nie? No i gracz, ktoś, kto jest zwolennikiem wersji cyfrowych, nie będzie miał wyboru i będzie musiał zapłacić 300. A ja tę samą grę ogram za 220, bo kupię ją w pudełku, a ty ją kupisz na PC za 140 czy 120, nie? I tu chodzi o to, żebyśmy my mieli wybór.
No i właśnie o to chodzi, że no, tak jak Michał mówi, nie jesteśmy hejterami wersji cyfrowych, ale jest wybór. Tak jak ja dojeżdżam do redakcji spoza Szczecina, mogę pojechać samochodem, mogę pojechać pociągiem, mogę pojechać inaczej. I teraz nam tą nogę się po prostu, dwie nogi, na których stoi rynek, tą jedną po prostu się zawiązuje nam za plecami. I teraz musisz żyć na łasce i nie łasce korporacji. I tutaj piękny cytat z John'ego Silverhanda. Widziałem, jak korporacje odbierają farmerom wodę, a potem ziemię. No i to jest, nie chcę powiedzieć idealne podsumowanie, ale to znowu jest korporacja robiąca rzeczy korporacyjne, nie patrząc na to, kto jest ich odbiorcą.
Ja w ogóle nie rozumiem tego podziału, że jedni są tylko za wersją pudełkową, bo to jest na twoja własność, drudzy tylko za cyfrową. Nie. Na rynku powinny być obie opcje, żeby gracz miał wybór. Nie tylko wybór, w jaki sposób chce zakupić tę grę, czyli licencję, ale też czy chce płacić więcej, czy mniej, czy chce z tą grą później coś zrobić, bo są gracze, którzy kupują i zostawiają sobie gry. To nie ma problemu, bierzesz cyfrówkę i sobie zostawisz, ale są tacy, których na przykład nie stać na to, tak? Albo chcą zaoszczędzić pieniądze, albo gra im nie podejdzie, chcą się pozbyć. A tu oczywiście dyskusja zaczęła się także od GTA 6, bo ogłoszono, że będzie wersja pudełkowa, tu cudzysłów, ale się okazuje, że w pudełku będzie kod cyfrowy. Czyli nie ma fizycznej wersji, tylko kod cyfrowy nie będzie, tym spamem zabijasz całkowicie możliwość od sprzedaży, pożyczania itd., itd. I teraz w ogóle tu też jest ciekawostka, która doskonale chyba podsumuje całą tą naszą dyskusję. Wersja cyfrowa licencji na dostęp do gry GTA 6 kosztuje 349 zł, tak? Wersja, nazwijmy to pudełkowa, czyli fizyczne pudełko, które możesz sobie postawić na półce, która w środku zawiera kod na gry, cyfrowy, kod na licencję, na dostęp do tej gry, kosztuje 300 zł w tej chwili. W serwisie, gdzie możesz kupić na aukcji. 300 zł, czyli 49 zł różnicy, choć de facto powinno kosztować albo tyle samo, albo więcej, tak? No bo gra, dostęp do licencji powinien być na takiej samej, w takiej samej kwocie, plus powinien dojść koszt wyprodukowania plastiku, dystrybucji, logistyki, przechowywania w magazynach, marży sprzedawców i tak dalej. Więc tu powoli dochodzimy do tego absurdu, który ja ciągle podkreślam. Gry cyfrowe nie są tańsze. Nie były i nie są tańsze. Z niewiadomych powodów, znaczy z niewiadomych, wiadomo, firmy chcą zarobić więcej. Właściciel platformy chce zarobić więcej, wydawca chce zarobić więcej, a kto na tym traci? Ty tracisz, ja tracę. Mateusz, który nas dzisiaj nagrywa, to traci, bo my kupujemy te gry i nie będziemy mieli wyboru. I gry będą drogie i niestety to może się bardzo źle skończyć. Może być też tak, że inna firma na tym skorzysta.
Podsumowując, kojarzysz, jaki był kwik, jak Nintendo wydawało kartridże bez gry?
Tak, game cardy tak zwane.
Tak, no to myślę, że chyba teraz Nintendo i tak
tam
może
szampany strzelają.
No właśnie, miejmy wybór. Sony, nie idźcie tą drogą.
Dobra, to zakończymy tę pesymistyczną rozmowę, nadzieją, że może jednak Sony dojdzie do wniosku i w przyszłej generacji konsol mimo wszystko pojawi się napęd i te wersje pudełkowe będą dostępne.
A teraz część programowa, czyli jedziemy z recenzjami.